Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam na środowy magazyn, który rozpoczniemy relacją z audiencji ogólnej, podczas której Benedykt XVI mówił o eklezjologii świętego Pawła. Gościem księdza Józefa Polaka będzie arcybiskup Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski przekazał Ojcu Świętemu pozycję o męczeństwie księdza Popiełuszki. Program zakończy rubryka o siedmiu wiekach Paulinów. Witam Państwa i zapraszam do pozostania z nami.
Katolicy winni z wiarą nieść miłość Boga, stając się znakiem Jego obecności w świecie. Nauczanie świętego Pawła Apostoła o Kościele Benedykt XVI przypomniał w katechezie na audiencji ogólnej. Przed nawróceniem apostoł narodów pod nazwą Kościół rozumiał zwolenników Chrystusa żyjących według nowej drogi i zasad stanowiących zagrożenie dla judaizmu. Dzięki nawróceniu odkrył Kościół jako Boży, wspólnotę powołaną przez Chrystusa, wiodącą wiernych do zbawienia. Papieska katecheza streszczona została również po polsku.
Terminu eklezja święty Paweł używa w swych listach w potrójnym znaczeniu. Jako zgromadzenie wspólnoty na liturgię, jako odrębną wspólnotę lokalną wiernych, wreszcie jako Kościół powszechny. Opisując rzeczywistość Kościoła, używa kilku charakterystycznych obrazów. Mówi o ciele Chrystusa, którego głową jest Chrystus, a wierni członkami złączonymi przez Eucharystię. Ukazuje Kościół jako świątynię Bożą, żywy, dynamiczny organizm, ożywiany mocą Ducha Świętego. Używa także nazw Dom Boży, Boża Rola, Boża Budowla, Lud Boży. Tego rodzaju określenia pomagają także nam, współczesnym, lepiej rozumieć tajemnicę Kościoła i współpracować w jego budowie.
W audiencji na placu świętego Piotra uczestniczyło 30 tysięcy pielgrzymów, z których co szósty był Polakiem. W ogólnopolskiej pielgrzymce NZZ Solidarność z arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim przybyło 1200 osób. Ponadto do Rzymu dotarły pielgrzymki archidiecezji białostockiej z arcybiskupami Edwardem Ozorowskim i Stanisławem Szymeckim, Wojska Polskiego i Policji z biskupem Tadeuszem Płoskim oraz ponad 70 polskich grup parafialnych, branżowych i polonijnych.
Serdecznie pozdrawiam Polaków. Przybiwich do grobu sługi Bożego Jana Pawła II z okazji rocznicy jego wyboru na stolicę świętego Piotra. Dziękując za ważną obecność, boczę się z wami modlitwie przy tym grobie. Pozdrawiam również pielgrzymów z Białegostoku, którzy dziękują za beatyfikację księdza Michała Sopoczki. Serca wam wszystkim błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Jesteśmy z pielgrzymką dziękczynną za beatyfikację księdza Michała Sopoczki, apostoła miłosierdzia.
To był prekursor, niósł hasło miłosierdzia Bożego na trudne czasy.
Siostra Agnieszka Kijowska, przełożona generalna Siostercanek. Jesteśmy też z okazji 30-lecia wyboru kardynała Wojtyły na stolicę świętą. Mogłyśmy przez nasze siostry być blisko, służyć.
Walenty Styrcz, jestem współorganizatorem ogólnopolskiej pielgrzymki Solidarności. Zaczęliśmy od Wenecji przez grób świętego ojca Pio i teraz tu w Rzymie, a zakończymy tradycyjnie w Asyżu u świętego Franciszka.
Uczucia wielkie tutaj są, dużo młodzieży i to jest ważne, żeby ta młodzież coś konkretnego wierzy.
Gościem w studiu jest ksiądz arcybiskup metropolita warszawski Kazimierz Nycz. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Księże arcybiskupie, dzisiejszy udział w audiencji ogólnej na placu świętego Piotra był połączony z konkretnym wydarzeniem w procesie beatyfikacyjnym księdza Jerzego Popiełuszki. Powiedzmy, co się łączyło z tym przyjazdem.
Proces beatyfikacyjny każdego, a zwłaszcza męczennika, także ma swoje dwa etapy. Etap diecezjalny, ten został dawno zakończony, i etap rzymski, który zmierza do opracowania takiego dokumentu, który się nazywa pozycja o męczeństwie. Nie jest to heroiczność cnót przy męczenniku. I właśnie ten etap procesu beatyfikacyjnego księdza Jerzego Popiełuszki osiągnął ten proces w czerwcu tego roku, kiedy zostało zredagowane i opracowane pozycjo, najpierw wręczone w kongregacji arcybiskupowi Amato, a dzisiaj w sposób uroczysty Benedyktowi XVI podczas audiencji generalnej wraz z prośbą Konferencji Episkopatu Polski, wszystkich biskupów podpisanych pod tą prośbą, żeby następny etap procesu beatyfikacyjnego był rozpoczęty w możliwie jak najszybciej, dlatego że prosimy Ojca Świętego, aby na 25. rocznicę śmierci męczeńskiej księdza Popiełuszki, która się zbliża, będzie w przyszłym roku, można było cieszyć się myślą o tym, że jego beatyfikacja nastąpi w miarę możliwości rychło.
Wszyscy tego chcemy, wszyscy jesteśmy przekonani co do męczeństwa księdza Jerzego Popiełuszki. Księże arcybiskupie, w Polsce podniosły się jakieś głosy mówiące o tym, że nie wszystkie okoliczności śmierci księdza Jerzego zostały wyjaśnione. Czy ksiądz arcybiskup myśli, że może to jakoś wpłynąć na proces beatyfikacyjny?
Będziemy oczywiście obserwować i będziemy do dyspozycji, jeśli chodzi o uzupełnianie czy odpowiadanie na wszelkie pytania, które by się pojawiły. Teraz IPN pracuje nad opracowaniem dwutomowej książki, dzieła wielkiego na temat Popiełuszki, tyle jest materiału. Kwintesencję tego wszystkiego dzięki życzliwości IPN-u zawarliśmy już w tym procesie dotychczasowym. Nic nie powinno się nowego zdarzyć. Natomiast mnie się wydaje, że jeśli chodzi o sam moment czy samych sprawców męczeństwa, którzy tego dokonali w 1984 roku, to sądzę, że istotną rzeczą jest tutaj to, że cały system był przeciwny, miał w sobie to odium fidei i Popiełuszko, który działał jako człowiek Ewangelii, jako człowiek nauki społecznej Kościoła, jako człowiek, który stosował zasadę nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj, jakby stał się ofiarą tego systemu i nie ma wątpliwości, że z punktu widzenia podmiotowego było to męczeństwo za wiarę i w obronie godności człowieka, która jest także umocowana w Ewangelii. Jak będą potrzebne jakieś wyjaśnienia jeszcze, to będziemy na ten temat mówić.
Postać danego człowieka, jeżeli Kościół wynosi kogoś na ołtarze, jest również wskazaniem jego właśnie jako przykładu dla współczesnych. To nie jest tylko nagroda za wyjątkową wierność, za wyjątkową odwagę w tamtym czasie. Dla kogo wzorem może być ksiądz Jerzy dzisiaj?
Dla księży, w tym znaczeniu wskazywania, gdzie ksiądz musi być obecny i po której stronie musi stać, jeżeli jest zagrożony człowiek, jeżeli jest zagrożona jego godność, to nam wskazuje Popiełuszko w sposób niezbity, a myślę, że dla wszystkich wiernych jest przykładem tego, w jaki sposób podejmować walkę ze złem w sobie i wokół siebie, nie metodą zemsty, nie metodą odwetu, ale tą właśnie metodą zło dobrym zwyciężać. To była droga Popiełuszki. I myślę, że w przypadku męczennika i świadka tej godności człowieka, obrony wiary, to jest niesłychanie ważną rzeczą, żeby niezależnie od tego, jaki system zagraża, czy jakie warunki zagrażają, zawsze mieć oczy otwarte, dlatego że współczesne zagrożenia wiary też są bardzo niebezpieczne i współczesne zagrożenia godności człowieka, chociażby przez redukowanie go do wymiarów życia doczesnego, także wymagają takiej zdecydowanej postawy, jaką miał w sobie ksiądz Popiełuszko.
W najbliższą niedzielę przypada rocznica śmierci księdza Popiełuszki. Ksiądz arcybiskup myśli, że kongregacja na to 25-lecie zdoła się uporać z ogromem pracy, która ją czeka?
Myślę, że nie, dlatego jestem realistą, ale myślę, że radosną wiadomością jest to dzisiejsze wydarzenie na 3 dni przed 24. rocznicą śmierci księdza Jerzego. Będziemy odprawiać mszę świętą na Żoliborzu w niedzielę wieczorem na tę rocznicę. Będziemy się modlić, bo to, co jest teraz do zrobienia dla ludzi w Polsce i tych czcicieli księdza Jerzego, bo kult naprawdę jest wielki, to zostaje modlitwa. To, żebyśmy jako Polacy otrzymali jak najszybciej taki przykład, taki wzór, takiego orędownika, jakim jest ksiądz Jerzy Popiełuszko. Tym bardziej, że w tej całej dyskusji nad przeszłością, tą najnowszą, tą sprzed 20-25 lat, myślę, że jest potrzebne takie jasne przypomnienie zasad i jasne przypomnienie roli tych wszystkich, którzy stanęli u podstaw polskiej wolności, bez licytowania się, kto więcej włożył, łącznie czy na czele z Janem Pawłem II, który niewątpliwie przyczynił się i włożył w to wszystko, co się stało najwięcej.
Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, przypomnijmy, naszym gościem w studiu był metropolita warszawski, ksiądz arcybiskup Kazimierz Nycz, który dziś przekazał Benedyktowi XVI pozycję o męczeństwie sługi Bożego księdza Jerzego Popiełuszki. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję jeszcze raz. Szczęść Boże.
Solus cum Deo solo, czyli sam na sam z Bogiem.
Audycja z okazji jubileuszu 7 wieków zakonu Paulinów.
Nie wyobrażam sobie Częstochowy bez Paulinów.
Gdyby nie Jasna Góra, na pewno by się kult maryjny nie rozszerzał tak.
Ojcowie są bardzo gorliwi, służą ludziom.
Znamy Paulinów, bardzo ich kochamy, chętnie tu przyjeżdżamy. Oni tu służą jako stróżowie tego klasztoru i wszędzie ich widać w tych białych habitach.
Kiedy miałem chyba lat 9, to ja tu mieszkałem koło Częstochowy, to była wieś.
Ojciec Jerzy Tomziński.
I ojciec przywiózł mnie na Jasną Górę. Chodziliśmy po wałach. Ja z wału zobaczyłem, okno było otwarte i cele zakonnika. Był stół, krzesełko i naprzeciwko krzyż i obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. A wie, Matko Boża, u mnie w domu to tyle obrazów, a tu tylko jeden obraz, mówię, oby tu nigdy nie mieszkał. To była cela zakonna Paulina, to znamie jego pokoju.
Jestem cały czas związany z Jasną Górą i dla mnie Jasna Góra pojęta nie jako miejsce, jako ludzie, to też, ale Jasna Góra pojęta jako wydarzenie zbawcze.
Ojciec Jan Pach.
To jest sens mojego kapłaństwa i mojej drogi maryjnej, czy to będzie droga naukowa, czy pseudonaukowej, takiej zwykłej pracy, powiedzmy pisarskiej, dziennikarskiej, czy pracy w konfesjonale przy ołtarzu. Ale przede wszystkim to jest ta droga, która jest zawarta w samej ikonie jasnogórskiej. Maryja, która trzyma na ręku Jezusa, Jezusa z Księgi Ewangelii, ale nieustannie wskazując na Niego, mówi: czyńcie cokolwiek Syn mój wam powie.
Paulini sprowadzeni zostali do Polski przez Władysława Opolczyka, namiestnika króla Ludwika Węgierskiego.
Ojciec Mariusz Małkiński.
Do Częstochowy przybyli w 1382 roku, otrzymując w darze od księcia Jasnogórskie wzgórze z maleńkim kościołem pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, Dziewicy Wspomożycielki. W nim to złożyli bezcenny skarb, od wieków otaczany wielką czcią, cudowny wizerunek Matki Bożej przewieziony przez fundatora z Bełza. Po raz pierwszy określenie Jasna Góra, Clarus Mons, pojawiło się w dokumencie w 1388 roku, wystawionym przez starostę olsztyńskiego. Nazwę Jasna Góra nadali wzgórzu sami Paulini, zapożyczając ten termin od macierzystego klasztoru świętego Wawrzyńca na Jasnej Górze w Budzie. In claro monte Budensi. Książę Władysław Opolczyk w czasie walk prowadzonych przez Kazimierza Wielkiego i Ludwika Węgierskiego na Rusi znalazł obraz na zamku w Bełzie. Doznawszy łaski, orężnego zwycięstwa nad nieprzyjacielem, książę zabrał wizerunek i przywiózł do Częstochowy, oddając go pod opiekę Paulinów. Taką to historię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej przekazuje najstarszy rękopis Translatio Tabulae, którego odpis z 1474 roku przechowywany jest w archiwum jasnogórskim.
Fragment listu naszego króla Władysława Jagieły skierowanego do papieża Marcina V.
Ojciec Zachariasz Jabłoński.
Że w kościele Bogorodzicy na Jasnej Górze mocą Bożą dzieją się często tajemnice wielu cudów. Mnóstwo zbiega się do owego kościoła w nadziei zbawienia i uzyskania odpustów. Multitudo się zbiega. My nie wiemy, nie prowadzono statystyki, ale że król, który uważa, że to jest jakiś ośrodek znaczący, prosi o specjalne przywileje króla Marcina V. Oczywiście te przywileje już były dawane wcześniej. Wojciech Jastrzębiec, arcybiskup w 1425 roku, nadawał specjalne przywileje pielgrzymującym, niektóre święta i tak dalej. Ale tutaj chodzi o autorytet Stolicy Apostolskiej. Nie sposób tego pielgrzymowania, jego natężenia uchwycić, ale to jest pielgrzymowanie, które dla nas dzisiaj jest jakby niepojęte. Jeśli powiedzmy Europa środkowa niemal cała, w tym przekazie Długosza pielgrzymuje na Jasną Górę, przychodzą Litwini, przychodzą Słowacy, przychodzą z północy też. Wielkim takim wydarzeniem, jakimś symptomem może, to jest pielgrzymka z 1618 roku na uroczystość Trójcy Świętej z Żywca. 1800 osób. Wydaje mi się, że prawdopodobnie Żywiec sam tyle mieszkańców nie miał, więc była to pielgrzymka dziękczynna, 6 kapłanów. I w latach 30. XVII wieku ono się będzie wyrażało od 30 do 50 tysięcy rocznie. Na tamte czasy to jest duża liczba. A nawet było ich prawdopodobnie więcej, skoro około 100 tysięcy komunii świętych rozdawano. Jest tutaj taki polemiczny jakiś akcent, że pielgrzymowanie się nie zaczęło po obronie Jasnej Góry, po ogłoszeniu Matki Bożej Królową Polski, ale już w świadomości prostego nawet ludu ta prawda jakoś się zakorzeniła.
Na Jasnej Górze w Częstochowie znajduje się w tej chwili największy na świecie klasztor ojców Paulinów i od wieków jest tak już tym największym klasztorem po straszliwych wydarzeniach na Węgrzech, gdzie były tam największe klasztory nasze.
Ojciec Roman Majewski.
Klasztor świętego Wawrzyńca to klasztor, którym posługiwało, żyło 500 mnichów. No na Jasnej Górze jest ponad setka i tak się utrzymuje to od kilkunastu dobrych lat, a wcześniej też to był największy, jeśli chodzi o liczbę zakonników, klasztor pauliński na świecie. No i bardzo ważny, może najważniejszy, chociażby przez to, że jeśli chodzi od strony struktury zakonu, tu ma swoją siedzibę kuria generalna z generałem zakonu na czele. Stąd nazywamy ten dom domem generalnym, czyli domem, który ma wśród wszystkich innych ponad chyba 70 domów pierwsze miejsce. Ale Jasna Góra, samo to miejsce już wyróżnia ten klasztor, przy którym rozbudowało się przecież wielkie sanktuarium, nazywane sanktuarium całego narodu. Stąd sama ranga tego miejsca i ze względu na życie zakonne Paulinów i ze względu na ruch pielgrzymkowy na pewno jest to najwyższa ranga i pierwsze miejsce w świecie, jeśli chodzi o nasz zakon, no i o rangę sanktuarium maryjnego w Polsce i nie tylko.
Klasztor Jasnej Góry, mimo że jest otwarty dla wszystkich, ale on jest jednak jakąś twierdzą duchową dla wspólnoty zakonnej.
Prymas Polski Józef kardynał Glemp.
Która tutaj umie znaleźć tę ciszę na modlitwę i bycia razem po to, żeby potem móc oddziaływać i przez Słowo Boże głoszone przez konfesjonał, przez udzielanie sakramentów. Po prostu przykład tego miejsca jest często wzorem dla innych wspólnot, czy to parafialnych, czy diecezjalnych, tego jak żyć życiem Kościoła.
Sługa Boży Jan Paweł II często mówił, że charyzmat paulińskiej posługi jest jakimś charyzmatem jasnogórskim. Więc wszyscy Paulini, nawet jeżeli posługują w dalekiej Australii czy w Republice Południowej Afryki, gdzieś w środku noszą Jasną Górę w sobie. Gdzieś to posługiwanie i to duszpasterstwo jasnogórskie w nich jest. Ktoś pyta, jaka jest wasza tożsamość? Jesteście pustelnikami, jesteście również kustoszami największego sanktuarium, a więc wielkich grup pielgrzymów, prowadzicie duszpasterstwo, konfesjonału, głosicie kazania, rekolekcje, a jednak to wszystko ma właśnie przełożenie na to, co papież mówi. Wasze powołanie paulińskie to charyzmat jasnogórski, to powołanie jasnogórskie, czyli powołanie, które bierze swoje najszczytniejsze, najpiękniejsze natchnienie właśnie z posługi jasnogórskiej, czy z charakteru tego miejsca pielgrzymkowego, miejsca, na które ludzie patrzą jako na miejsce święte, na miejsce jasne.
Mamy tu, żeby oddychać wiarą naszego ludu, żeby przykładać to ucho do serca Maryi.
Arcybiskup Józef Michalik.
Patrzeć, jak ono bije tu, na Jasnej Górze. I dopóki bije rytmem zdrowym, modlitewnym, dopóki są kolejki do konfesjonałów, to wiemy, że grzech, że słabość, że trudności, że ataki nie przemogą Kościoła na tej naszej polskiej ziemi.
Rubryką pod redakcją Izabeli Tyras i Mirosławy Szymusik z Radia Jasna Góra kończymy środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.